Jak chronić własne dziecko przed zagrożeniami, z którymi może się zetknąć w internecie i co zrobić, gdy podejrzewam, że dzieje się coś złego? Co ma większą wartość? Prawo do poszanowania prywatności i wolności wypowiedzi, czy też prawo dziecka do ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym w internecie? Czy można wyobrazić sobie przepisy, które będą należycie chronić wszystkie te wartości? Kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie przestępstwu wykorzystywania seksualnego dzieci? Instytucje państwa, Unia Europejska, NGOsy, biznes. Na te i wiele innych pytań będziemy dziś wspólnie poszukiwali odpowiedzi w podcaście Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Nazywam się Anna Grabowska i są ze mną znakomici specjaliści właśnie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Katarzyna Katana.
Dzień dobry Państwu.
I Szymon Wójcik.
Dzień dobry.
Powiedzcie proszę krótko, czym się zajmujecie w Fundacji.
Ja jestem radcą prawnym i zajmuję się poza działaniami prawnymi także lobbingiem.
Ja jestem socjologiem, koordynatorem projektów i pracuję w dziale Dziecko w sieci, który zajmuje się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie i przeciwdziałaniem rozmaitym zagrożeniom.
Zanim zaczniemy naszą rozmowę, dodam, że nagranie tego podcastu jest możliwe dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG na potrzeby projektu Wymiar Sprawiedliwości Przyjazne Dziecku. Dziś będziemy rozmawiali o tym, czy prawo międzynarodowe skutecznie chroni dzieci w rzeczywistości online, a dokładniej czy pozwala skutecznie wykrywać przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci, ścigać sprawców i zapobiegać tego typu wydarzeniom w przyszłości. Ale żebyśmy mogli się dobrze osadzić w tej rozmowie, to najpierw zatrzymajmy się chwilę nad tym, jakie formy może przybierać wykorzystywanie seksualne dzieci w internecie i co wiemy o skali tego zjawiska. Szymonie, czy mógłbyś nam przybliżyć te zagadnienia?
Oczywiście. Temat bezpieczeństwa w sieci najmłodszych w ogóle jest bardzo szeroki, natomiast kwestie zagrożenia wykorzystaniem seksualnym, no to są te zagrożenia, których, jak wiemy z badań, rodzice obawiają się najbardziej, bo rzeczywiście one mogą mieć bardzo poważne konsekwencje i tutaj formy mogą być najróżniejsze. No mówimy o tak zwanym uwodzeniu dzieci w internecie, gdzie dorosła osoba no może tak naprawdę bardzo różnymi kanałami, czy to w portalach społecznościowych, czy na przykład w grach online, czy w jakikolwiek innym sposób komunikacji, próbować doprowadzić do nawiązania znajomości, potem albo spotkania w realu, albo wyłudzenia materiałów intymnych, które później z kolei mogą być wykorzystywane jako materiały pornograficzne. To tak naprawdę tych scenariuszy złych może być niestety bardzo wiele i nie można wskazać takiego jednego modelu działania. Natomiast to, co jest ważne, to i to, co sprawia, że ten problem jest też trudny do zapobiegania, jest to, że zwykle dzieje się to w sposób jednak bardzo zakamuflowany. Często tutaj sprawca stosuje różnego rodzaju kamuflaż. Oczywiście sytuację tą przedstawia w inny sposób. Często próbuje zdobyć zaufanie dziecka nawet przez dłuższy czas, zaprzyjaźniając się, czy właśnie symulując pewną relację miłosną, nie wykazując żadnych złych intencji, po to, żeby właśnie po zdobyciu zaufania, po znalezieniu, powiedzmy sobie, słabych stron ofiary, zaatakować na przykład szantażując, tak, że ujawni zdobyte materiały, jeśli ofiara nie zrobi tego, tego i tego. I tutaj może eskalować żądania na przykład właśnie w kierunku spotkania w realu. No albo to mogą być szantaże innego rodzaju, groźba zrobienia czegoś złego rodzinie, przyjaciołom. No niestety inwencja ludzka także w tych złych obszarach jest bardzo duża. No a jednak ta komunikacja internetowa daje pewne złudne poczucie bezpieczeństwa i różne badania wskazują na to, że dzieci łatwiej nawiązują znajomości właśnie w internecie niż na żywo, sądząc, że tutaj nic takiego się nie może wydarzyć. A oczywiście to, że tutaj często te rozmowy, te materiały dotyczą sfery seksualności, intymności, utrudniają im zgłoszenie tego na zewnątrz i sprawa może nie wyjść na jaw. To wszystko sprawia, że to jest trudne do zapobiegania, trudne do działania, ale wiemy niestety, że się dzieje, bo ten temat jest też rzadko tak badany wprost, natomiast Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę organizuje takie cykliczne badanie pod nazwą Ogólnopolska Diagnoza Skali Uwarunkowania Krzywdzenia Dzieci wśród młodzieży w wieku 13-17 lat i w ostatniej edycji aż 9% respondentów przyznało, że zdarzyło im się taka sytuacja, że zawarli w internecie znajomość, w wyniku której ktoś próbował ich namówić do zachowań o charakterze seksualnym. I to może tak nie brzmieć, ale 9%, czyli co dziesiąty nastolatek miał rzeczywiście taką sytuację, więc to nie jest coś, co się wydarza raz na milion, tylko raczej raz na 10.
Czyli portale społecznościowe jako przestrzeń, gdzie dochodzi do tego typu sytuacji, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jakie miejsca?
No tak naprawdę wszelkie, gdzie może dochodzić do komunikacji, przesyłania materiałów, no jak wiemy współcześnie tych aplikacji i portali jest wiele. Też warto, o tym wspomniałem już, o grach komputerowych. Tutaj często rodzice sobie nie zdają sprawy, że praktycznie wszystkie gry online'owe w tej chwili mają też rozbudowaną jakby moduł komunikacji, tak to nazwijmy, i są po prostu wykorzystywane jako komunikatory i tam ludzie się spotykają, rozmawiają. Jakby jednocześnie odbywa się i gra, i komunikacja, a to jest coś, o czym powiedzmy rodzic może nie pomyśleć w pierwszej kolejności. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie dzieci się komunikują, no to zagrożenie istnieje.
Jeśli ja dobrze rozpoznałam to, co mówiłaś, Szymonie, to widzę tutaj takie, powiedzmy, dwa obszary. Jedno to jest grooming, czyli uwodzenie dzieci, czyli interakcja między osobą dorosłą a dzieckiem, ale jeszcze drugi, równie ważny obszar to są różne czynności i przestępstwa związane z utrwalaniem, przechowywaniem, przesyłaniem, wytwarzaniem materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.
Tak, można powiedzieć, że są dwa takie pola problemowe, które jakoś się przeplatają też, jak powiedziałem, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że no właśnie te materiały, te zdjęcia, które są później w sieci wymieniane, a czasami sprzedawane, no często powstają w sposób, no powiedzieliśmy, znaczy zazwyczaj powstają w jakiś sposób, który, no właśnie, który jest krzywdzący dla dziecka i to może być albo z użyciem przemocy, albo właśnie z użyciem podstępu czy szantażu. I często takie uwodzenie w internecie może mieć właśnie na celu pozyskanie takich materiałów przedstawiających dzieci nagie, czy w sytuacjach właśnie stosunku seksualnego, no które później oczywiście krążą dzieci wtórnie, wiktymizując te osoby, które są na nich przedstawione. No i to jest, powiedzmy sobie, no podwójnie straszne, kiedy raz, że ta sytuacja ma miejsce w odniesieniu do młodych osób, a dwa, że później jeszcze te materiały są wykorzystywane nielegalnie dalej.
Wracając jeszcze do tych materiałów, to ważna uwaga terminologiczna, na którą chcemy zwrócić uwagę. Materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci są powszechnie nazywane pornografią dziecięcą, ale nasza fundacja zwraca uwagę na to, że ten termin, czyli pornografia dziecięca, jest terminem krzywdzącym dla dzieci i należy starać się go nie używać, mimo że jest bardzo rozpowszechniony i w języku potocznym, i w przepisach prawa, i w świadomości odbiorców, ze względu na to, że rodzi analogię z pornografią z udziałem osób dorosłych jako gałęzią przemysłu, w której co do zasady osoby dorosłe biorą udział dobrowolnie i może powstać takie niesprawiedliwe skojarzenie, że dzieci, których wizerunki są utrwalone w tych materiałach, także na przykład robią to dobrowolnie albo ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność za to, że do takiego przestępstwa doszło. Nasza fundacja, podobnie jak wiele innych organizacji działających w ramach sieci ECPAT, rekomenduje używanie określenia materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci zamiast terminu pornografia dziecięca. Szymon przedstawił nam zagrożenie, na jakie dzieci mogą natknąć się w internecie i możliwe konsekwencje tych sytuacji, które, jak chyba to wybrzmiało, są bardzo dotkliwe i długofalowe. A teraz chciałabym, żebyśmy się skupili na tym, w jaki sposób prawo odpowiada na te zagrożenia. Dziś przyjrzymy się przede wszystkim prawu międzynarodowemu obowiązującemu w Unii Europejskiej. Po pierwsze dlatego, że Polska jest członkiem tej wspólnoty i te normy u nas obowiązują, a także po prostu dlatego, że przestępstwa, do których dochodzi w sieci, mają zasięg międzynarodowy, dlatego współpraca między państwami i wspólne regulacje są konieczne do skutecznego wykrywania. Zacznijmy od tego, jak wyglądała sytuacja i stan faktyczny przed grudniem 2020 roku. Ta data jest nieprzypadkowa, ponieważ właśnie w grudniu 2020 wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, który wiele zmienił w dziedzinie wykrywalności przestępstw przeciwko dzieciom online. Najpierw jednak skupimy się na tym, jak wyglądała sytuacja przed grudniem 2020 roku, czyli przed wejściem w życie tego kodeksu. Katarzyno, czy możesz nam powiedzieć, jak to się przedstawiało?
Oczywiście. Paradoksalnie przed grudniem 2020 roku ustawodawca unijny nie miał pojęcia o problemie.
Czyli żadne osobne przepisy dotyczące ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym online nie istniały.
Nie istniały, nie było ich. Dostawcy usług internetowych prowadzili dobrowolne skanowanie treści, czyli jakby ograniczeni byli tylko i wyłącznie przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych i celem realizacji takiego wyższego interesu, jakim jest bezpieczeństwo dzieci w internecie, skanowali treści zamieszczane przez użytkowników zarówno na ich tak zwanych wallach, jak i też w wiadomościach wymienianych pomiędzy użytkownikami.
A jakie zmiany przyniósł Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej?
Tak, nie będę wchodziła w takie nasze techniczne, prawnicze szczegóły, ale ogólnie Europejski Kodeks Łączności spowodował, że do usług portali społecznościowych, wymiany maili i tego typu łączności stosuje się przepisy tak zwanej dyrektywy o e-prywatności, która kategorycznie i bez żadnych wyjątków zabrania dostawcom usług kontroli korespondencji, skanowania korespondencji w jakiejkolwiek formie, jak też zabrania im przechowywania później tej korespondencji. Jakby w momencie, kiedy zakończy się kontakt pomiędzy użytkownikami, tak bardzo uproszczając, ta korespondencja ma zniknąć z serwerów dostawcy usług.
Rysuje nam się w tej rozmowie konflikt wartości, gdzie z jednej strony mamy na szali bezpieczeństwo dziecka i jego prawo do ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym, a z drugiej strony prawo do prywatności, które też jest jednym z fundamentalnych praw człowieka. Z prawem do prywatności wiąże się też prawo do tajemnicy korespondencji. Obrońcy prawa do całkowitej e-prywatności podkreślają, że skanowanie prywatnej korespondencji da firmom technologicznym dostęp i wiedzę na temat najbardziej prywatnych i intymnych obszarów naszego życia i zadają pytanie, do czego ta wiedza zostanie wykorzystana. Czy tylko do poszukiwania przypadków i przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci online, czy też może do celów komercyjnych albo jeszcze jakichś innych, przywołują też hasła cenzury internetu i kontroli internetu. Jak odnieślibyście się do tych obaw?
Ja myślę, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju konfliktem wartości, właśnie prywatność versus ochrona najsłabszych użytkowników, w tym przypadku dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. My jako organizacja musimy stać na straży właśnie tych użytkowników dziecięcych, którzy ani nie są często świadomi tego, zresztą dorośli też nie są często świadomi, jak działają te systemy, ani nie są sami w stanie zadbać o swoje interesy. I współczesna technologia pozwala do pewnego stopnia tutaj zadziałać, bo właśnie mamy algorytmy sztucznej inteligencji, które zarówno potrafią dzisiaj i wykryć takie nielegalne materiały, choćby łącząc się z zbieranymi od wielu lat bazami takich materiałów, jak również wykryć potencjalny proces uwodzenia w sieci, bo to też jest możliwe technicznie na podstawie uczenia się ze znanych przypadków. Jakby to się odbywa automatycznie albo półautomatycznie, bo po prostu algorytmy są w stanie to złapać.
Nie powiedziałabym, że prawa dzieci i prawo do prywatności stoi w konflikcie. Chciałabym tego typu retoryki uniknąć. Niemniej jednak wydaje mi się, że powinno uzyskać prawo dzieci właśnie do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania, krzywdzenia. Tak naprawdę powinno uzyskać pierwszeństwo przed prawem do prywatności. Ale na czym to pierwszeństwo miałoby polegać w tej sytuacji? Możemy sobie zadać pytanie. Na tym, że prawo do prywatności, prawo do ochrony korespondencji, ono nie powiedziałabym, że zostanie całkowicie zdjęte, ale lekko poluzowane, tak? Czyli ramy prawne, które powinny zostać przyjęte, których oczekujemy, zakładałyby po prostu, że taka korespondencja jest sprawdzana, ale wyłącznie pod kątem czynników wskazujących, że osoba ta, która wymienia tą korespondencję, dziecko krzywdzi. Czyli właśnie rozprowadza te materiały stanowiące wykorzystywanie seksualne, może te materiały utrwala, może te materiały sprzedaje, wreszcie próbuje uwieść osobę małoletnią, aby wykorzystać ją w celach seksualnych. I skanowanie tylko w tym kierunku, czyli poszukiwaniu takich właśnie czynników, okoliczności wskazujących na to, że ta osoba może chce, planuje, wykonuje tego typu przestępstwa, w mojej ocenie nie naruszałoby prawa do ochrony korespondencji w sposób, nawet powiedziałabym, w żaden, ale to moja prywatna opinia. Ja rozumiem obawy osób, które mówią, że prywatność w internecie czy jest zagrożona, dlatego też tu jest kluczowa rola ustawodawcy i powiedziałabym właśnie, tak jak Aniu zaczęłaś na początku, ustawodawcy unijnego, aby to zagadnienie objąć pełną regulacją w jak największej liczbie krajów.
Też warto powiedzieć, że od wielu lat działa na całym świecie sieć tak zwanych hotline'ów, czyli punktów kontaktowych, gdzie takie nielegalne treści można zgłaszać i które to punkty współpracują ze sobą na poziomie międzynarodowym, przekazują sobie informacje o tego typu przestępstwach. W Polsce jest to strona dyżurnet.pl, więc jakby każdy, kto w jakikolwiek sposób zetknie się z takimi materiałami, może w sposób anonimowy je zgłosić. Dzięki temu taka informacja jakby trafia do światowej bazy danych i może być rozpowszechnianie takiego materiału zablokowane. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że te przepisy unijne są ważne o tyle, że no, są portale i dostawcy usług internetowych bardziej i mniej odpowiedzialni. No, są tacy, którzy jakby w ogóle nie mają na uwadze tego typu kwestii i tutaj im bardziej jasny będzie ten stan prawny, im bardziej te wymogi będą no, obowiązkowe i jasno wyrażone, no, tym większa jest szansa, że będzie ta współpraca też z organami ścigania i że będą stosowane mechanizmy, które mogą dzieci ochronić.
Czyli nie możemy polegać, tak jak to było przed grudniem 2020 roku, tylko na dobrych praktykach i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Tak, zdecydowanie. I wykluczając skanowanie treści przez duże korporacje technologiczne, zmniejszamy skalę wykrywalności przestępstw przeciwko dzieciom, a wykrywalność przekłada się na ochronione dzieci późniejszych pokrzywdzonych, tak? Czyli dzięki temu, że wcześniej zostaną takie materiały, nawet nie przez tego sprawcę utrwalone, tylko przez niego pozyskane, jeżeli one zostaną wykryte, to jest szansa, że kolejne dzieci po prostu nie zostaną przez taką osobę chociażby tutaj zrekrutowane do produkcji podobnych materiałów albo do innych czynów przeciwko ich wolności seksualnej. Jeżeli będziemy polegać tylko na zgłoszeniach dokonywanych przez obywateli, tak, przez użytkowników internetu, którzy natkną się na takie materiały, często bardzo dobrze chronione, często chronione przez samą technologię wykorzystywano, to zostawimy bardzo, bardzo duże pole działania osobom posiadającym nieczyste intencje. Tak? Jakby uświadamiając sobie skalę zgłoszeń pochodzących od portali internetowych, to musimy przywołać ten fakt, że po grudniu 2020 roku skala zgłoszeń przypadku wykrycia takich treści lub przypadków groomingu zmniejszyła się o około 60%. Właśnie z tego tylko powodu, że portale społecznościowe nie mogły, głównie portale społecznościowe, bo tam przede wszystkim znajdziemy dzieci, ale nie mogły dokonywać tych zgłoszeń, bo im prawo zabraniało poszukiwania materiałów, których znalezienia rezultatem były właśnie te zgłoszenia.
I skoro jakby mieliśmy ten spadek, można powiedzieć, wykrywalności o 60%, natomiast wiemy skądinąd, że sama skala tego problemu na pewno się nie zmniejszyła, a raczej nawet eksperci wskazują, że się zwiększyła, no co oznacza, że po prostu olbrzymia ilość tych przypadków pozostała niewykryta, pozostała właśnie w tej w szarej sferze i no, o wielu tragediach dzieci się po prostu nie dowiedzieliśmy.
Na szczęście unijny prawodawca zdecydował się sporządzić projekt rozporządzenia, który zakłada, że właśnie technologie używające algorytmy i sztuczną inteligencję będą działały w służbie praw dzieci i przygotował rozporządzenie, które będzie tyczyło się wszystkich krajów unijnych. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia będzie dozwolone właśnie stosowanie, dozwolone, nawet nakazane, jeżeli przemawiają za tym okoliczności, aby duże portale społecznościowe, duże firmy technologiczne niejako musiały stosować technologie wykrywające materiały stanowiące wykorzystywanie seksualne dzieci albo przypadki groomingu.
Ta regulacja, Katarzyno, o której mówisz, to jest rozporządzenie dotyczące zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych z maja 2022 roku.
Tak, tak. Nowe prawo unijne zakłada, że firmy technologiczne będą mogły tylko skanować przede wszystkim treści tylko w poszukiwaniu materiałów stanowiących wykorzystywanie seksualne lub przypadków groomingu. Jeżeli takich materiałów nie znajdą, to nie mogą żadnych innych danych rejestrować, poszukiwać czy pobierać. Założeniem rozporządzenia jest po prostu to, że W przypadku, kiedy taka usługa internetowa, taka usługa na przykład portalu społecznościowego, czy też usługa mailowa, czy też inna forma usługi internetowej, która umożliwia wymianę korespondencji pomiędzy użytkownikami, jeżeli ona stwarza duże zagrożenie dla dzieci, na przykład z tego powodu, że po prostu dużo dzieci z niej korzysta, a dostawca usług nawet nie wie o tym, ponieważ zaniedbał sprawdzenia takiej informacji, a może wprost przeciwnie, korzysta z tego faktu, że korzystają dzieci i na przykład oferuje im jakieś dodatkowe płatne usługi, a może korzysta chociażby w sposób reklamowy z faktu, że korzystają dzieci z tej usługi, będzie miał też obowiązki. Po dokonaniu analizy ryzyka będzie musiał dostawca usług internetowych wdrożyć środki, które do tego zidentyfikowanego ryzyka będą odpowiednie. Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę clue tego rozporządzenia i przede wszystkim takie zagadnienie, z którego powinniśmy bardzo dużo czerpać w Polsce, bo u nas bardzo powiedziałabym, że ta analiza ryzyka jest taka świadoma analiza ryzyka poza takimi branżami, w których to rzeczywiście jest wykorzystywane na co dzień, no to ona jest jednak w powijakach, szczególnie kiedy dotyczy dzieci i zagrożeń dla dzieci. My bardzo lubimy, powiedziałabym, emocjonalnie reagować, bardzo się oburzamy na przestępstwa wobec dzieci, to oczywiście bardzo słusznie, ale nie zadajemy sobie tego pytania krok wstecz, czyli co można było zrobić, żeby temu przestępstwu przeciwdziałać.
A jaki jest status prawny tego rozporządzenia, czyli kiedy ono może wejść w życie i kiedy zostanie wznowiona, miejmy nadzieję, ta bardziej skuteczna ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w internecie?
Aktualnie rozporządzenie znajduje się na etapie konsultacji, czyli konsultują go zarówno rządy krajowe państw członkowskich, jak i też zwykli użytkownicy. Tu niestety 12 września zakończył się dla użytkowników, dla obywateli Unii Europejskiej czas na zgłaszanie swoich uwag co do treści rozporządzenia, ale ono wciąż nie pozostaje przyjęte.
A kiedy można się tego spodziewać? Nie wiadomo.
Nie wiadomo.
Abstrahując od przepisów obowiązujących na poziomie międzynarodowym, co każdy rodzic powinien, a czego nie powinien mówić, robić, pokazywać swoim przykładem, żeby mieć pewność, że dziecko będzie bezpieczne w sieci, nawet wtedy, kiedy po drugiej stronie będzie dorosły, mając złe intencje albo jakieś inne tego typu zagrożenia.
Tak, no oczywiście my dzisiaj w tej rozmowie się skupiliśmy właśnie na tych kwestiach prawno-technologicznych, natomiast no powiedziałbym, że pierwszym polem tej prewencji czy profilaktyki, no to jest sama świadomość po stronie użytkowników, a także no pewna uważność po stronie rodzica. I myślę, że to jest takie słowo, którego my też często używamy w tym kontekście, czyli właśnie uważność na pewne niepokojące sygnały. Stworzenie także atmosfery, gdzie dziecko może powiedzieć o tym, co jej niepokoi, czy na co natrafiło. Bo tak jak powiedziałem na początku, ten problem jest o tyle trudny, że po pierwsze dziecko może nie wiedzieć, że dzieje się coś złego, bo inaczej interpretuje tę sytuację. No a po drugie mogą tu chodzić elementy szantażu, które no, sprawiają, że nie będzie chciało po prostu tego powiedzieć. Natomiast skądinąd wiemy i na tym polu dużo z rodzicami rozmawiamy, że w ogóle temat, mimo że aktywność w sieci jest i powszechna, jest dużą częścią życia młodych ludzi, to rzadko na ten temat rozmawiamy w naszych domach. I to, do czego zachęcamy, do takiej najprostszej rzeczy, to po prostu rozmowa o tym, jakie portale dziecko lubi, a czy tam się kontaktuje raczej właśnie ze swoimi, nie wiem, kolegami z klasy, czy poznaje nowych ludzi. I nie od razu w kontekście, prawda, wykorzystania seksualnego, tylko w kontekście po prostu zwykłej komunikacji i rozrywki, bo do tego najczęściej młodzi ludzie tego używają. Natomiast chodzi nam o to, że jeśli nie będzie takich zwykłych rozmów o to, jeśli rodzice nie będą w ogóle wiedzieli, a często się zdarza, jakie dziecko korzysta z internetu, co tam robi, no to szansa, że dowiedzą się o jakiejś niepokojącej sytuacji, bardzo maleje. Tutaj też warto zwrócić uwagę, o tym nie wspomniałem, bo wspomniałem o różnych portalach, grach, ale są na przykład też portale randkowe czy aplikacje randkowe, gdzie no, nastolatki w wieku dojrzewania no, szukają partnerów czy partnerek i to oczywiście jest bardzo też pole, gdzie no, mogą znaleźć rzeczywiście partnera w swoim wieku, ale mogą się też natknąć na osobę o nieczystych intencjach. My też organizujemy zajęcia w szkołach, gdzie pokazujemy młodym ludziom różne scenariusze, różne historie, żeby gdzieś tą świadomość podnieść, gdzie mówimy o naszym telefonie zaufania anonimowym 116-111, gdzie mogą zadzwonić, jeśli są w trudnej sytuacji i boją się powiedzieć rodzicom albo komukolwiek, to wtedy nasze psycholożki też im towarzyszą i pomagają im jakoś wyjść z tej sytuacji. Oczywiście też kierują je w takim kierunku, żeby jednak znalazły tą zaufaną osobę, która im w tej sytuacji pomoże. Mamy też telefon dla rodziców i nauczycieli darmowy, anonimowy 800-100-100, gdzie można zadzwonić albo można też napisać, jeśli jest taka sytuacja, to bardzo zachęcamy, pomożemy i doradzimy. No i wreszcie też wspominałem o tym serwisie dyżur.net.pl, który z kolei zajmuje się właśnie nielegalnymi materiałami, jeśli takowe gdzieś tam się znajdą, czy są na widoku. Natomiast tutaj spytałaś, co można zrobić, żeby być stuprocentowo bezpiecznym, żeby mieć pewność bezpieczeństwa. No takiej pewności nigdy nie mamy. Natomiast im więcej jakby robimy w tym kierunku, żeby edukować, podnosić świadomość, a na tym poziomie, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, gdzieś też działać na rzecz zmian prawnych i zmian w serwisach, które zabezpieczają, no tym wyżej się podnosi, powiedzmy, stopień tego bezpieczeństwa.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za udział w tej rozmowie. Państwu dziękujemy za uwagę. Po więcej informacji dotyczących procedowanego rozporządzenia, a także bezpieczeństwa dzieci w internecie, zapraszamy na profil facebookowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz na stronę fdds.pl.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio prowadząc Centra Pomocy Dzieciom i Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116-111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.